Mówi Paryż Szerefi, piątek, 20 dzień lutego 2009 roku. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Kamiński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową Postscriptum, Eurekę i magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Izraela Szymon Peres mianował Benjamina Netanyahu premierem nowego rządu. Proces w sprawie zamordowania Anny Politkowskiej zacznie się od nowa. Kirgistan kazał zamknąć amerykańską bazę wojskową na swym terytorium. Na Gwadelupie trochę spokojniej, ale nadal niebezpiecznie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Szymon Peres mianował Benjamina Netanyahu premierem nowego rządu Izraela. Pani Cipi Livni, przywódczyni rządzącej dotychczas partii Kadima, odrzuciła możliwość wejścia jej partii do nowego gabinetu. W izraelskich wyborach parlamentarnych 10 lutego Likud, partia Benjamina Netanyahu, zajęła drugie miejsce, zdobywając 27 deputowanych w Knesecie, jeden mandat mniej niż partia pani Cipi Livni. Netanyahu cieszy się jednak poparciem skrajnie prawicowej partii Izrael Bejteinu, czyli Izrael Nasz Dom, a Kadima zaś nie ma naturalnych sojuszników. Avigdor Lieberman, szef partii Izrael Nasz Dom, uzyskał 15 mandatów, którą do swojej koalicji rządowej zapraszał i Netanyahu i Livni, przyjął ofertę Likudu. Liebermana łączy z Likudem zdecydowane poglądy na relacje Izraela z Palestyńczykami, ale opowiada się on, podobnie jak Kadima, za rozdziałem państwa i religii. Kadima obiecała Liebermanowi, że w wypadku powstania wspólnej koalicji nowy rząd wprowadziłby w Izraelu urzędy stanu cywilnego, które zatwierdzałyby konwersję na judaizm, o których decydują urzędy rabinackie. O urzędy stanu cywilnego w Izraelu starają się imigranci z byłych republik sowieckich, którzy napotykają na kłopoty w uznaniu ich żydowskości. Mówi Paryż RFI. Rejonowy sąd w Moskwie nakazał prokuraturze krajowej przeprowadzenie kolejnego nowego śledztwa w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej. W pierwszej instancji sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych. Przysięgli uniewinnili braci Dżabraila i Ibrahima Mahmudowów oraz Siergieja Hadzi Kurbanowa, byłego oficera zarządu do walki z przestępczością zorganizowaną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Sędziowie stwierdzili, że oskarżeni nie mają związku ze zbrodnią. Sprawą zajęła się od nowa komisja śledcza przy prokuraturze generalnej. W piątek sąd zebrał się ponownie, by ustosunkować się do cywilnego powództwa dzieci Politkowskiej, które domagają się odszkodowania w wysokości 10 milionów rubli. Rosyjska prasa zgodnie napisała w piątek, że śledztwo w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej zakończyło się całkowitą klapą. Dziennik Wriemia Nowosti zamieścił na pierwszej stronie artykuł pod ogromnym tytułem „Znajdźmy prawdziwego zabójcę”. Prokuratorzy wykazali się bezkresną niekompetencją w sprawie tego politycznego zabójstwa, napisała Niezawisima Gazeta. Anna Politkowska, wybitna dziennikarka, obrończyni praw człowieka i autorka książek o współczesnej Rosji, w tym o wojnie w Czeczenii i autorytarnej polityce Władimira Putina, została zastrzelona 7 października 2006 roku na klatce schodowej swojego domu w Moskwie. Mówi Paryż RFI. Prezydent Kirgistanu Kurmanbek Bakijew podpisał przyjętą dzień wcześniej przez parlament ustawę w sprawie likwidacji amerykańskiej bazy wojskowej Manas pod Biszkekiem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kirgistanu poinformowało, że do ambasadora w Biszkeku wysłano notę, w której kirgijskie władze domagają się od Waszyngtonu zamknięcia amerykańskiej bazy. USA mają 180 dni na likwidację bazy Manas. Parlament Kirgistanu przyjął w czwartek rządowy projekt ustawy w sprawie likwidacji bazy USA stosunkiem głosów 78 do 1. Parlament jest zdominowany przez proprezydencką partię AKJOŁ, czyli Jasna Droga. Baza Manas została założona w 2001 roku dla wsparcia operacji antyterrorystycznej w Afganistanie. To jedyna baza USA w Azji Środkowej o zasadniczym znaczeniu strategicznym i logistycznym dla sił amerykańskich oraz wojsk całej koalicji w Afganistanie. W Manas samoloty transportowe tankowały paliwo i stąd odlatywali żołnierze oraz zaopatrzenie do oddziałów w Afganistanie. Przebywający w czwartek na nieoformalnej konferencji NATO w Krakowie minister obrony USA Robert Gates powiedział, że Stany Zjednoczone rozważą płacenie wyższej sumy za dzierżawę tej strategicznej bazy w Kirgistanie i uznają przyszłość z bazy Manas za otwartą. Mówi Paryż RFI.
Rośnie gniew Szwajcarii przeciwko Stanom Zjednoczonym, które zmusił jeden ze szwajcarskich banków do złamania tajemnicy bankowej. Przypomnijmy, że wbrew nienaruszalnej dotychczas tradycji utrzymywania w pełnej tajemnicy tożsamości swoich klientów, jeden ze szwajcarskich banków, UBS, przekazał władzom amerykańskim nazwiska 250 Amerykanów posiadających w nim konta. Są oni podejrzani o uchylanie się od płacenia podatków. Władze USA wytoczyły bankowi proces. Decyzja ujawnienia nazwisk była wynikiem ugody zawartej przez obie strony. Poza tym bank zgodził się wypłacić sumę w wysokości 780 milionów dolarów w ramach rekompensaty za wykryte przestępstwa podatkowe. Tymczasem Stany Zjednoczone nie zadowoliły się tym zwycięstwem i zapowiedziały, że zażądają od UBS ujawnienia kolejnych kont, tym razem ich liczba znacznie poszła w górę. Chodzi o 52 tysiące kont, na których znajduje się łącznie około 15 miliardów dolarów. Szwajcaria kategorycznie protestuje przeciwko takiej manifestacji siły. Szwajcarska Partia Socjalistyczna skrytykowała również postawę szwajcarskiego rządu, który zbyt szybko uległ amerykańskim żądaniom. Szwajcarzy dopuszczają uchylanie się od płacenia podatków, które nie jest dla nich równoznaczne z przestępstwem podatkowym. Gniew obywateli skierowany jest również przeciwko bankowi, który skorzystał ostatnio z dofinansowania ratunkowego w wysokości 60 miliardów dolarów. Nasze podatki posłużyły do zapłacenia premii bankowi, a teraz zostaną one użyte do zapłacenia mandatu w wysokości 720 milionów dolarów, zauważa dziennik Le Matin.
Mówi Paryż RFI. Zdaniem prefektury po czwartkowych propozycjach prezydenta Sarkoziego ostatnia noc minęła spokojniej na Gwadelupie niż poprzednie. Na Gwadelupie, przypomnijmy, od ponad miesiąca trwa strajk generalny. Po trzech nocach utarczek i przemocy, które kosztowały życie jednego związkowca, prefektura stwierdziła ostry spadek interwencji Straży Pożarnej. 17 tylko nocy ubiegłej, a dwie noce wcześniej 40 interwencji. Nie doszło do splądrowania ani do podpalenia żadnego sklepu. Prezydent Nicolas Sarkozy zaproponował, że gdy tylko w regionie zapanuje spokój, uda się osobiście na Gwadelupę, by podjąć szeroko zakrojone konsultacje w kwestii przyszłości terytoriów i departamentów zamorskich Francji. Sarkozy zapowiedział w czwartek dotację w wysokości 580 milionów euro. Sekretarz stanu do spraw terytoriów zamorskich Yves Rzego oświadczył, że należy jednak zachować ostrożność, gdyż do podpisania porozumienia jeszcze nie doszło. Tak zwany kolektyw przeciwko eksploatacji LKP, który patronuje mini rewolucji na wyspie, zgodził się w czwartek wznowić negocjacje, okazując jednak daleko idącą nieufność wobec propozycji władzy centralnej. Strajku nie odwołano. Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę grupa wyrostków barykadujących drogę w Pointe-à-Pitre zastrzeliła wracającego z zebrania związkowca. Sytuacja na Gwadelupie nadal jest napięta i nie wiadomo, w jakim kierunku się rozwinie. Mówi Paryż RFI. Kryzys gospodarczy wywołuje kryzysy polityczne w państwach nadbałtyckich. Prezydent Łotwy Valdis Zatlers przyjął rezygnację rządu premiera Ivarsa Godmanisa. Dwie największe partie łotewskiej koalicji, Partia Ludowa oraz Unia Zielonych i Związek Rolników, wezwały Godmanisa do ustąpienia. 4 lutego premier Godmanis utrzymał się jeszcze przy władzy po głosowaniu w łotewskim parlamencie wniosku nad wotum nieufności zgłoszonym przez partie opozycyjne w sytuacji głębokiego kryzysu gospodarczego w kraju. Tylko 40 deputowanych z 100 miejscowego parlamentu głosowało za jego ustąpieniem. Łotwa była do ubiegłego roku jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej, ale światowy kryzys finansowy wywołał ogromne spowolnienie gospodarki tej republiki. Kraj został zmuszony w ubiegłym roku do wzięcia pożyczki w wysokości 7,5 miliarda euro od Międzynarodowego Funduszu Walutowego Unii Europejskiej i z innych źródeł. Ministerstwo Finansów tego kraju prognozuje, że gospodarka łotewska skurczy się w tym roku aż o 12%. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Agnieszka Kumor.
Jeśli ktoś wątpił, że w dobie kryzysu głowy podniosą nacjonaliści i izolacjoniści, to chyba wątpić przestał już od dawna. Dzisiaj w prasie dwa takie wystąpienia na łamach Le Figaro, trzech deputowanych, jeden europejski i dwóch francuskich, jeden zajadły suwerenista i dwóch neogolistów, ale śpiewka jedna. Przestroga przed Europą federalną, Europą jednego rynku, jedynej waluty, a jutro pewnie jednego języka, jednej polityki zagranicznej, jednej suwerenności, czyli groźbą państwa ponadnarodowego, które zdaniem autorów obiecuje Europejczykom traktat lizboński. Na szczęście narody się bronią, cieszą się trzej deputowani, gratulując narodom obrony indywidualnych strategii podatkowych i budżetowych, a pokazując palcem Niemców oraz naszych partnerów z północy i Europy Środkowej, dysponujących przytłaczającą większością w Unii, którzy storpedowali doskonałą francuską inicjatywę Unii Śródziemnomorskiej. Uznając, przypomnijmy, że Europie bliżej do Ukrainy niż do Maroka. Autorzy uważają, że w dobie kryzysu bliższa narodowa koszula narodowemu ciału i dbać trzeba o interesy narodu, czyli Francji. Podobnych idei broni na łamach Libération, choć w innym kontekście, niejaki Pierre Péan, autor szeroko i surowo omawianej książki o karierze obecnego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera. Péan oburzony jest faktem, że w swym wystąpieniu na forum Zgromadzenia Narodowego w tej sprawie Kouchner zarzucił mu użycie wielce dwuznacznego terminu kosmopolita, który, jak wiadomo i jak sugerował minister, jest eufemizmem antysemickiej natury. Péan podkreśla, że miał na myśli nie ten, ale zgoła odmienny rodzaj kosmopolityzmu, a mianowicie kosmopolityzm anglosaski, którego piewcą jest filozof Bernard-Henri Lévy, przypadkiem również żydowskiego pochodzenia. W imię tego właśnie kosmopolityzmu argumentuje autor praw człowieczyzmu, jak się po francusku wzgardliwie określa te ideologie, oraz neoliberalizmu, na których jego zdaniem wspiera się ideologia neokonserwatywna. Kouchner i Lévy zostali lokajami amerykańskiego imperium. Zdaniem Pierre'a Péan, Kouchner chciał wymazać pół wieku niezależnej polityki zagranicznej Francji. Autor zapewnia, że w przeciwieństwie do dwóch kosmopolitów nosi w sercu trójkolorowy sztandar i drży ze wzruszenia, słuchając Marsylianki, czytamy na łamach Libération. Tam Niemcy i nasi partnerzy z północnej i środkowej Europy, tu anglosascy neoliberałowie. Najwyższy czas budować drugą linię Maginota. Na łamach obu dzienników znajdziemy też pokłosie moskiewskiego procesu podejrzanych o wspólnictwo w morderstwie Anny Politkowskiej. Fabrice Nodet-Langlois pisze w Le Figaro, że w pierwszej instancji proces skończył się fiaskiem. Nie ustalono motywów zbrodni, główni sprawcy są na wolności, a zleceniodawcy nieznani. Obrońcy rodziny zamordowanej stwierdzają wprost, że proces był przedwczesny, gdyż teczka oskarżenia nie zawierała nic konkretnego. Ilia, syn Anny, jest pewien, że czterech uniewinnionych było zamieszanych w morderstwo, o którym Putin powiedział w 3 dni po śmierci dziennikarki, że to fakt bez znaczenia. Rzekomy zabójca, Czeczeniec Rustam Mahmudow, uciekł za granicę, co w Rosji akurat i wobec poszukiwanego przestępcy dowodzi poparcia na wysokim szczeblu. Proces i dochodzenie prowadzone przez Nową Gazetę Macierzysty, organ Politkowskiej, dowiodły powiązań między światem przestępczym a bezpieką pod wezwaniem wszechogarniającej korupcji. W ostatniej chwili na procesie wymieniono nazwisko jednego z podejrzanych, znalezione przez dziennikarzy, a nie przez władze śledcze. Uczyniono to jednak przy drzwiach zamkniętych pod pretekstem tajemnicy państwowej. Chodzi o wuja trzech braci Mahmudowów, Lom Alego Gajtukajewa, który siedzi pod innym zarzutem. W tle zaś, jak zwykle, złowrogi cień Ramzana Kadyrowa, notorycznego młodocianego bandyty, a z putinowskiego namaszczenia prezydenta zmasakrowanej Czeczenii. 1,5 roku temu prokurator generalny Jurij Czajka zapewniał, że morderstwo zorganizowali wrogowie Rosji, by skompromitować Putina, przypomina Le Figaro. Także Lorraine Mignot w Libération używa wobec tego procesu słowa fiasko, podkreślając zarazem korzyści płynące z tej procedury, która pozwoliła lepiej obnażyć wspomniane wyżej powiązania policji, bezpieki i świata przestępczego. A o tym przecież pisała w swoich artykułach Anna Politkowska. Konia z rzędem temu, kto odróżnił wśród świadków pospolitego bandziora od agenta w FSB, skoro, jak przypomina dziennikarka, jednym z uniewinnionych był podpułkownik służb Paweł Ryaguzow, oficjalny nadzorca wuja Gajtukajewa, który pracował dla bezpieki, a morderstwo zlecił może, ale nie na pewno, swemu staremu kumplowi, kapitanowi policji, Siergiejowi Hadzikurbanowowi, również uniewinnionemu z braku dowodów. samolotów. Na rozprawie przypomniano zresztą, że podpułkownik Rjaguzow i kapitan Hadzi Kurbanow porwali 7 lat temu pewnego biznesmena, żądając 10 tysięcy dolarów okupu. Poszło rzekomo o to, że ów Edward Ponikarow finansował ucieczkę Czeczeńców za granicę. Rzecz w tym, że nie był za to nigdy ścigany przez policję. Podobno z braku czasu, jak zapewnił w zeznaniach kapitan Hadzi Kurbanow. Wylazło też, jak dalece FSB jest w tę aferę zamieszana, skoro przekazane sądowi podsłuchy rozmów telefonicznych Policzkowskiej z dnia morderstwa kończą się za kwadrans trzecia, a zbrodni dokonano o czwartej. Ponadto zaś ujawnione taśmy zostały jawnie oczyszczone. Wuj Gajtukajew zamieszany był zdaniem Nowej Gazety w zamordowanie 5 lat temu Pawła Chlebnikowa, dziennikarza moskiewskiej edycji magazynu Forbes. Morderstwa tego również nigdy nie wyjaśniono. Gdyby zbrodnie te wyjaśniono do końca, pisała w tym tygodniu Nowa Gazeta, zawaliłyby się wszystkie rosyjskie służby. Czytamy w Liberation.
RFI, Radio Świata.
Moskiewska korespondentka Le Monde komentuje czwartkowy wyrok Moskiewskiego Okręgowego Sądu Wojskowego, którego ława przysięgłych uniewinniła wczoraj 4 oskarżonych w procesie o zabójstwo Anny Politkowskiej. Jedno z najgłośniejszych morderstw politycznych ery Putina pozostaje nieukarane, pisze Marie Jégot na łamach popołudniowej gazety. Przysięgli orzekli brak winnych, brak motywów zbrodni, brak dowodów winy. Prokurator oskarżył braci Dżabraiła i Ibrahima Mahmudow o śledzenie dziennikarki i doprowadzenie na miejsce zbrodni trzeciego z braci Rustama, domniemanego zabójcę nigdy nie schwytanego. O zorganizowanie logistyki operacji oskarżony został były policjant Sergiej Hadzi Kurbanow. Wszystkim trzem groziło dożywocie. Czwarty oskarżony, Paweł Rjaguzow, były oficer FSB, włączony został w ten sam proces, ale w innej sprawie o wymuszanie i nadużycia. We czwartek wszyscy wyszli na wolność. Od samego początku ten proces był szyty grubymi nićmi, komentuje Le Monde. Groził mu nawet skandal, gdy sędzia zażądał rozprawy za zamkniętymi drzwiami. Sprzeciwił się jeden z przysięgłych. Potem znikły nagrania wideo, wyparowały dosłownie z akt sprawy. Wreszcie FSB odmówiła wojskowemu sędziemu, Jewgenijowi Zubowowi, gdy ten zażądał ujawnienia nagrań z podsłuchu telefonu komórkowego Anny Politkowskiej, dokonanych w dniu jej śmierci. Przez 3 miesiące prokurator wskazywał, że bracia Mahmudow służyli za przewodnika zabójcy, wywodów swoich nie poparł jednak żadnym dowodem. Nie dowiódł, że Hadzi Kurbanow rozdawał karty i przyznawał rolę w przyszłym zabójstwie. Na ławie oskarżonych zabrakło sprawcy mordu i jego zleceniodawcy. Wszystko zostało postanowione wyżej, twierdzi mecenas Moskalenko, adwokatka rodziny Politkowskiej. Nie uwierzam, że ci czeczeńscy chłopcy mieli osobiste powody, by dokonać zabójstwa. W akcie oskarżenia nie pada ani razu motyw zbrodni, kto mógł mieć interes w uciszeniu na zawsze Anny Politkowskiej. Osoby poirytowane jej krytykami, odpowiada Said Ahmed Arzan Mierzaev, jeden z adwokatów obrony, który podkreśla, że żaden wojskowy, policjant czy ktoś z kierownictwa politycznego nie był przesłuchiwany w charakterze świadka. Kto mógł do tego stopnia nienawidzić Anny Politkowskiej? Ci, którzy są odpowiedzialni za to, co się dzieje w Czeczenii, dopowiada mecenas Moskalenko. Rodzina dziennikarki nie ma złudzeń co do roli uniewinnionych. Podczas zorganizowanej wczoraj konferencji prasowej syn zamordowanej dziennikarki powiedział, w taki czy inny sposób każdy z nich odegrał jakąś rolę w tym zabójstwie.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
W najbliższą niedzielę odbędzie się w Berlinie spotkanie unijne przygotowujące przyszły szczyt G20 zaplanowany na 2 kwietnia w Londynie. Państwa Unii znowu są podzielone, tym razem kością niezgody jest protekcjonizm. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprosiła na niedzielne spotkanie nie tylko szefów rządów i państw europejskich wchodzących w skład G20, czyli Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, ale również przywódców Hiszpanii i Holandii, a także przewodniczącego Eurogrupy, przewodniczącego Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Do zdjęcia rodzinnego zaproszony został Mirek Topolanek, premier Czech, pełniący obecnie rotacyjną funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej. Ten symboliczny gest wykonany został w stronę Czechów, poirytowanych ostatnio krytykami, głównie ze strony Francji, oraz propozycją utworzenia rządu ekonomicznego strefy euro, z którego byliby oni wykluczeni. Premier Topolanek odbędzie dwustronne spotkania w Berlinie z kanclerz Merkel oraz z prezydentem Sarkozym. W komunikacie zapewnił on, że z niecierpliwością oczekuje spotkania z prezydentem Francji, ponieważ ma nadzieję, że położy ono kres spekulacjom, według których obu przywódcom trudno dojść do porozumienia. Chociaż państwa europejskie starają się manifestować jednomyślność, ekonomiści mają poważne wątpliwości co do wyników berlińskiego spotkania. Być może skończy się na wspólnej deklaracji intencji. Wyraźnie odczuwalne jest napięcie, jakie zapanowało wśród członków Unii po deklaracji Francji, która przedstawiła plan pomocy finansowej dla krajowych konstruktorów samochodowych. Plan ten został ostro skrytykowany przez Niemcy i Czechy. Ścisła współpraca międzynarodowa w walce z kryzysem może być jedyną szansą sukcesu. Niektóre państwa próbują ratować swoje gospodarki za wszelką cenę, mówi Dominik Strauss-Kahn, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, były minister finansów w rządzie Lionela Jospena.
Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, sprawia, że część państw skłania się do idei protekcjonizmu. Choć jednocześnie mówią one otwarcie, że współpraca międzynarodowa jest niezbędna, że każda polityka mająca na celu pobudzanie własnej gospodarki kosztem innych musi zostać odrzucona. Co nie przeszkadza, że przywódcy polityczni poszczególnych państw chcą przede wszystkim wypełnić swój mandat, to znaczy chronić tych, którzy ich wybrali, przed trudnościami wywołanymi przez kryzys. Rozumiem więc, że w poszczególnych państwach przedsięwzięto działania mające na celu osłabienie skutków kryzysu. Wszyscy jednak powinni zdawać sobie sprawę, że nie można rozwiązać kryzysu globalnego na poziomie krajowym. Potrzebujemy więc ścisłej, wzmocnionej współpracy. Wydaje mi się, że zaczyna ona wchodzić w życie, że szefowie państw i rządów, a na pewno ministrowie finansów, mają świadomość, że ta polityka współpracy jest konieczna, co nie zmienia faktu, że polityka każdego państwa ma również swoje prawa.
Przywódcy europejscy poruszą w Berlinie również tematy wywołujące znacznie mniej polemik, takie jak uregulowanie rynków finansowych czy zwalczanie rajów podatkowych. Po spotkaniu w Berlinie, a przed szczytem w Londynie, przywódcy europejscy będą mieli jeszcze szansę na ustalenie wspólnego stanowiska, najpierw 1 marca na nadzwyczajnym szczycie Unii, a potem na szczycie planowym 19 i 20 marca. Koncentracja spotkań wywołała krytyki niemieckiego ministra finansów Pera Steinbrücka, który obawia się, że mogą one rozbudzić nadzieje niemożliwe do spełnienia. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown wyraził nadzieję, że szczyt G20 doprowadzi do wielkiego kompromisu wszystkich kontynentów, które zgodzą się na wypełnienie swych zobowiązań.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
59. Międzynarodowy Festiwal Filmu w Berlinie, który zakończył się 15 lutego, po raz pierwszy w swej historii przyznał honorowego Złotego Niedźwiedzia kompozytorowi muzyki filmowej, czyli przedstawicielowi profesji pozostającej zazwyczaj w cieniu gwiazd, na drugim planie. Szczęśliwym laureatem został 84-letni Francuz Maurice Jarre, autor muzyki do przeszło 150 filmów. Szeroka publiczność nie zna jego nazwiska, zna jednak z całą pewnością muzykę, którą skomponował, poczynając od ilustracji muzycznej do słynnego filmu Davida Lina, Doktor Żiwago, według powieści Borysa Pasternaka. Mozartowi zawdzięczamy także muzykę do Lorenza z Arabii, podróży do Indii, Stowarzyszenia Umarłych Poetów i Zmierzchu Bogów. Wszystkie jego kompozycje stały się dzisiaj klasykami muzyki filmowej, wpisując się na zawsze w akustyczną pamięć kultury światowej. Jak odróżnić dobrą muzykę filmową od złej? Dla Maurice'a Jarre'a udana ilustracja muzyczna pozwala wyrazić to, czego reżyser nie chciał lub nie mógł pokazać przy pomocy swej kamery. W drodze do Indii, na przykład, wyjaśnia Jarre, jest scena, w której bohaterka spaceruje w ogrodzie wśród onirycznych rzeźb. To, co wtedy czuje, a zwłaszcza pożądanie seksualne, łatwiej jest wyrazić przy pomocy muzyki niż obrazu. Maurice Jarre w czasie swojej długiej kariery pracował z największymi filmowcami. Davidem Linem, Luciano Viscontim, Alfredem Hitchcockiem, Elio Kazanem, Richardem Brooksem, René Clément. W 1960 roku związał się z Hollywoodem. Zaczynał 10 lat wcześniej we Francji. Po studiach na Sorbonie i w paryskim konserwatorium związał się z Théâtre National Populaire. Pracował tam u boku Jean Villara jako dyrektor muzyczny i skomponował muzykę do wielu przedstawień, m.in. do Notre-Dame de Paris w 1956 roku. Spotkanie z Cocteau i Camusem sprawiło, że zaczął interesować się muzyką filmową. Jego pierwszy film, nakręcony w 1952 roku, Hotel des Invalides, Georges Franju, przyniósł mu rozgłos w całej Francji, a później i w Europie. Światowy sukces ścieżki dźwiękowej Lorenza z Arabii, 2 godziny muzyki, która napisana została w ciągu 10 dni, przypieczętował współpracę kompozytora z Davidem Linem. Do filmu Lorenz z Arabii Maurice Jarre otrzymał swego pierwszego Oscara. Następny wynagrodził w roku 1965 film Doktor Żywago, a trzeci w 1984 roku Drogę do Indii. Oprócz tych wyróżnień kompozytor był 6-krotnie nominowany przez Akademię Filmową, otrzymał również 4 statuetki Złotego Globu i 3 nominacje do tej nagrody. Swoją bogatą karierę postanowił zakończyć w 2001 roku, a jego ostatnim filmem, do którego napisał muzykę, było Powstanie, telewizyjny obraz na temat Holokaustu. Maurice Jarre komponował muzykę uniwersalną, ani zbyt nowatorską, ani tylko melodyjną. Muzykę, która podobała się bardzo szerokiej publiczności i która doskonale pasowała do potrzeb kina. Była mniej wyszukana od muzyki współczesnych Jarre'owi, Georgesa Aurica, Josepha Kosmy czy Maurice'a Jouberta, i zbudowana była zawsze wokół powracającego z większą lub mniejszą efazą jednego motywu muzycznego.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Un petit animal.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai connu. Qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma
mélodie Nelson.
Aimable petite conne. Tu étais à condition sine qua non.
Stefan Riger.
Niektóre z większych gwiazd, gdy się starzeją, zapadają się w sobie grawitacyjną siłą swej inercji i przestają odtąd promieniować, przemieniając się w czarne dziury. Francja, która z promieniowania swej kultury uczyniła jeden z głównych wektorów swego wpływu, zdaje się tak zapadać w sobie nie tyle samoistnie, gdyż pod względem żywotności kultury nie ma się czego wstydzić w międzynarodowym pejzażu spustoszonym przez komercję, ile dzięki polityce zaniechania uprawianej przez władze, dla których kultura ostatnim wydaje się zmartwieniem. Oczywiście obecny prezydent Francji nie jest jedynym przywódcą, który wyciąga kalkulator, jeśli nie zatyka sobie uszu, gdy słyszy słowo kultura. Należy do pokolenia polityków, którzy wyrośli w czasach, gdy etos sklepikarza a la Mrs. Thatcher zatriumfował nad etosem dzieci kwiatów, co tym bardziej dotyczy neofitów sklepikarskiej doktryny na wschodzie od Polski, poczynając, bo najgrubsza i najszybsza wyścigu donikąd, którym w nadgorliwości wobec świętej misji odwracania się tyłem do kultury nikt nie dorówna. Lecz we Francji, gdzie od Ludwika XIV na dobre i na złe prestiż władcy i państwa wspiera się prestiżem kultury, literatury, muzyki, filozofii czy architektury, nagła intruzja sklepikarskiej mentalności jest zrozumiałym szokiem. Tym bardziej, że era sklepikarzy zainaugurowana przed 30 laty przez Thatcher i Reagana odgwizdała dała właśnie swój niechlubny koniec. Przyzwyczajono się tu do tego, że monarcha, człowiek wielkiej kultury, zadba przynajmniej o to, co lubi. Książkę, obraz, operę, muzeum papuasów, cokolwiek. Nie dopuszczając nawet myśli, iż Francuz numer jeden wyżej mógłby cenić gracza na giełdzie od gracza na flecie. Nikt nie przyjął bowiem dolnej hipotezy, zgodnie z którą władza o nic nie zadba, gdyż na niczym się nie zna, niczego nie lubi i do niczego jej to niepotrzebne. Co należy przełożyć tak, że zapewne Sarkozym, Klausom, Berlusconim, Braunom, Tuskom czy Putinom kultura równie cyka jak szczupakom ogon pawia, gdyż drapieżniki grają w innej lidze, gdzie nie estetyczna wartość dodatkowa, a tym mniej moralność, humanizm czy dowolne izmy, lecz testosteron gwarantuje wygraną w ewolucyjnym wyścigu zbrojni. Nic też dziwnego, że obecna polityka cięcia po skrzydłach kultury centralnie, ekscentrycznie i lokalnie od budżetów ministerstw, przez budżety festiwali, teatrów czy stowarzyszeń, po instytucje i fundusze powołane do rozpowszechniania kultury francuskiej za granicą, wzbudza quasi historyczne komentarze w stylu klęska, katastrofa, Berezyna. Znamienne zaś, że miejscem, skąd dochodzi łkanie, jest samo Quai d'Orsay, Mekka francuskiej dyplomacji, gdzie panuje jakoby odtąd schyłkowa atmosfera, bliska poczuciu zagłady, gdyż fundusze na krzewienie kultury i języka za granicą topnieją w oczach w ostatniej ustawie budżetowej o 20-30%. O zaprogramowanej katastrofie pisały w ostatnich tygodniach różne francuskie dzienniki, od Libération, organu Rothschilda, uważanego przez część mych kolegów za gadzinówę ultralewicy, po Le Monde, Le Journal de tous les pouvoirs, czyli organ podlizujący się każdej władzy, co od lat mu wyrzucano, znów na przekór części mych kolegów przypisujących mu lewacki spin, czemu wszak zbytnio się nie dziwię, odkąd wiem, że Polak oświecony musi być ultraliberałem i katolikiem, po prostu nie ma wyjścia. Cytuję zatem dzienniki uchodzące za lewicowe, lecz oscylujące odtąd w strefie wpływów władzy. Innych tu nie ma, tak jak nie ma parlamentu. Niektóre z funduszy MSZ utrzymano na dotychczasowym poziomie. Dotacje dla liceów francuskich za granicą, 100 milionów euro na stypendia dla 18 tysięcy zagranicznych studentów, czy subwencje dla Alliance Française, potężnej sieci prywatnych szkół językowych, dla której to zresztą tylko małe wsparcie, gdyż w dużej mierze się samofinansuje. Ale w innych dziedzinach 2009 będzie rokiem ostrych cięć w dotacjach, a więc i w personelu. Ucierpi na tym szczególnie, pisze Le Monde, 148 francuskich ośrodków i instytutów kulturalnych rozsianych po świecie. Marnym 100 milionom euro dotacji z Paryża, co odpowiada nakładom na operę paryską, jak zauważa kwaśno jeden z dyplomatów, towarzyszy zachęta do szukania pieniędzy na miejscu, co i tak już robiono, zarabiając na własną rękę ponad 3 razy tyle, niż daje MSZ. Ale że kryzys jest wszędzie, lokalne źródła dochodów także wysychają, to też tu i tam zaczyna się zamykać instytuty, na przykład w Edynburgu, Porto czy Rostoku, gdzie indziej tnie się po etatach attaché językowych, w Polsce minus 8, twierdzi Libération, albo redukuje się budżet radcy kulturalnego do zera. By już nie wspomnieć o planach zamknięcia szeregu sekcji językowych w RFI, włącznie z Polską, co nie mieści się co prawda w tym samym budżecie, lecz za to w tej samej filozofii. Otóż kryzys wszystkiego nie tłumaczy, gdyż rywale, najwyraźniej inne mając priorytety, raczej rozwijają niż zwijają działalność za granicą. British Council ma w tym roku podwyżkę budżetu o 5,5%. Niemiecki Instytut Goethego dostał w zeszłym roku o 12,4% więcej, a w 2009 przewiduje się dalsze 7,5% podwyżki. A już poza konkurencją są Hiszpanie. Budżet ośrodków Cervantesa wzrósł od 4 lat o 66%. Zapewne francuska polityka kulturalna za granicą wymaga restrukturyzacji. Niektórzy opowiadają się za przecięciem pępowiny między ministerstwem a siecią zagranicznych ośrodków na wzór British Council, instytucji niezależnej. Zalążkiem takiej reformy mogło być powstanie w 2006 roku Culture France, ale projekt pozostał właśnie w formie zalążkowej. Brak tu woli politycznej, zresztą takiej rewolucji w jakobińsko-wersalskiej Francji nikt sobie raczej nie wyobraża.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
Anna Bernhardt. Eureka.
Najnowsze badania ekipy angielsko-amerykańskich naukowców ogłoszone w Journal of Human Evolution pokazują, że Neandertalczyk wcale nie był głupszy od naszego przodka Homo sapiens i nie ustępował mu w sztuce wytwarzania narzędzi. Według dotychczasowych teorii Neandertalczyk, który przez 10 tysięcy lat żył obok człowieka rozumnego na tych samych terenach, zginął jako gatunek 28 tysięcy lat temu, ponieważ nie był w stanie zrobić równie dobrych narzędzi, co nasi przodkowie. Na bazie danych uzyskanych z wykopalisk po 3 latach badań naukowcy zrekonstruowali narzędzia, jakimi posługiwał się Neandertalczyk, aby porównać je z narzędziami Homo sapiensa. W studiach porównawczych wzięto pod uwagę ilość wyprodukowanych narzędzi, ich skuteczność w działaniu, ilość tworzywa potrzebnego do ich produkcji oraz trwałość. Werdykt był jednoznaczny. Nie ma żadnej statystycznej różnicy między techniką produkowania narzędzi przez Neandertalczyka i Homo sapiens. W tej sytuacji wzrosło znaczenie innej teorii tłumaczącej wyginięcie Neandertalczyka jego nieprzystosowaniem się do oziębienia klimatu, które spowodowało migrację na południe zwierzyny łownej i wymagało radykalnej zmiany sposobu życia i polowania. Ocieplenie klimatu ma też swe pozytywne strony. Topniejące lodowce odsłaniają bowiem tajemnice przeszłości. Ciekawym pod tym względem terenem są Alpy, gdzie w 1991 roku znaleziono Otzi, czyli człowieka lodu, najstarszą kompletną mumię człowieka. W 2003 roku na lodowcu Schniedejoch w szwajcarskich Alpach w okolicach Berna dwóch spacerowiczów znalazło kawałek drewna. Odkrycie wydawało im się dziwne, przekazanie go archeologom. A naukowcy szybko zorientowali się, że chodzi o niezwykle interesujące pod wieloma względami prehistoryczne znalezisko, niemal kompletny rynsztunek myśliwego sprzed 5000 lat. Sprawę trzymano w tajemnicy i prowadzono badania i dalsze poszukiwania. Najnowsze badania wykazały, że odkryte przedmioty są starsze o 1500 lat niż początkowo uważano i mają ponad 6000 lat. Jest to najstarsze nazywane skarbem alpejskim odkrycie prehistoryczne na tym terenie. Eksperci oceniają, że większość znalezionych przedmiotów należała do jednego człowieka, prawdopodobnie myśliwego, który uległ jakiemuś wypadkowi w okolicy. Ubrany był w spodnie i buty ze skóry, miał ze sobą drewniany łuk, strzały oraz bardzo rzadki kołczan z kory brzozowej. Analiza DNA pozwoliła ustalić, że spodnie myśliwego z epoki kamienia łupanego zostały wykonane ze skóry udomowionej kozy, gatunku, który żyje jeszcze dzisiaj w Laosie. Naukowcy uważają, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten gatunek kozy przywędrował aż do Laosu. Raczej może chodzić o gatunek nie zarejestrowany nigdy w Europie lub już wymarły. Znalezionymi rzeczami na lodowcu Schniedejoch są niezwykle zainteresowani również specjaliści od klimatu. Miejsce znaleziska, położone na wysokości ponad 2700 metrów, mogło być terenem łownym tylko wówczas, jeśli klimat był tu stosunkowo umiarkowany. W okresie oziębienia klimatu lodowiec postępował i miejsce to było właściwie dla człowieka niedostępne. Odkrycie to pozwala dużo precyzyjniej określić pozycję prehistorycznych lodowców w Alpach oraz możliwość ruchów migracyjnych. Analiza oraz badania najnowszymi metodami ponad 300 znalezionych przedmiotów trwa nadal i wiele jest jeszcze do odkrycia. Pracują nad tym naukowcy różnych dziedzin i to z wielu krajów. Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu, a zwłaszcza w ostatnich latach topnienie lodowców w Alpach, niewątpliwie dostarczą kolejnych odkryć, a tymczasem toczą się rozmowy między różnymi europejskimi muzeami o możliwość udostępnienia tych rzadkich eksponatów szerokiej publiczności.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy.
A w naszym studiu dziś panowie Rafał Ziemkiewicz i Piotr Górszczyn. Wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni. Rozpoczynamy od bardzo ważnej rzeczy, ale o której stosunkowo mało wiemy tak naprawdę. Czyli myślę tutaj o szczycie, nieformalnym szczycie NATO, który zorganizowano w Krakowie. No to co wiemy, to są przecieki, ale czy możemy jakoś domniemywać, jaka będzie przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo o tym między innymi w Krakowie mówiono, Rafał Ziemkiewicz?
No właśnie to, że mało wiemy, to jest najlepszy dowód, że tam być może coś ciekawego się rzeczywiście zdarzyło. Z dużą dozą pewności możemy powiedzieć tylko, jakie problemy stoją przed Sojuszem i o czym prawdopodobnie rozmawiano. Prawdopodobnie to jest problem Afganistanu, to jest problem Iranu, który coraz bardziej narasta. No i myślę, że też, i to w tych przeciekach było mocne, no jest to kwestia pewnej spójności, czy raczej właśnie niespójności Sojuszu, bo o ile lat temu jeszcze 10-15 było wiadomo, jaka jest zasada współdziałania i było właściwie pełną zgodą to, że atak na państwa Sojuszu to jest powód do każdej formy kontrataku, włącznie z atakiem atomowym, bronią amerykańską, no to w tej chwili ulega to wszystko jakiejś takiej erozji, jakiemuś takiego rozmemłaniu.
No i mówi się wręcz, że nie można przyjąć państwa, no, co do którego będą wątpliwości, czy jeżeli zostanie zaatakowane, to czy opłaca nam się go bronić?
No jest to oczywiście trafne pytanie, ale problem jest nie w przyjmowaniu nowych państw, problem jest w tych państwach, które są w sojuszu od dawna, bo one uległy po prostu pewnemu, mówiąc po staroświecku, rozkładowi.
Piotr Górszczyn?
Stosunkowo dużo chyba wiemy o atmosferze właśnie tego, o czym się tam rozmawia, w jakim kierunku, bo ileś wywiadów jeszcze przed tym spotkaniem zostało udzielonych, między innymi minister Klich, który do tej pory unikał tak jednoznacznych wypowiedzi, a ostatnio powiedział bardzo twardo, no, że NATO musi jednak pogodzić się z myślą, że historia się nie skończyła. No to są już moje słowa. Jemu chodziło o to, że to nie będzie tak, że zadania NATO to będą misje stabilizacyjne, pokojowe gdzieś daleko od Europy, ale to może być zupełnie konwencjonalna wojna w obronie któregoś kraju zaatakowanego przez Rosję.
Czy to przykład Gruzji tak?
Tak, i zresztą obecność Gruzji na tym szczycie też jest ważna i chęć, deklaracja Gruzinów, że chcą wysłać, bo to jest drugi ważny temat, ale też łączący się z Rosją paradoksalnie, chcą wysłać swoją brygadę czy tam jakąś jednostkę do Afganistanu. To widać ich determinację do tego, żeby jednak przyłączyć się do tej struktury, która słusznie jest krytykowana, ale lepszej nie ma. No, z naszego punktu widzenia dużo na pewno tam rozmawiano o Rosji to, i to dobrze, no, ważne są konkluzje. No i Afganistan, co też nas dotyka, zwłaszcza w dobie kryzysu.
Rafał Ziemkiewicz i Piotr Górszczyn. Kolejny temat na dziś, no to przed tą obawą oczywiście rząd podjął takie decyzje, żeby jednak podjąć interwencję na rynku walutowym. Obawą o to, że kurs euro do złotego przekroczy 5 zł. Złoty słabł, no i rząd podjął taką decyzję, sprzedał część środków pozyskanych z Unii Europejskiej, ale właściwie tak nie wprost podjął tą interwencję, bo powiedział, że tak przynajmniej mówili urzędnicy państwowi, że zrobiono to, bo był po prostu dobry interes, bo kurs na tyle był wysoki, że opłacało się sprzedać. I co panowie na to, Piotr Górszczyn? Bo w krótkim etapie to widać, że to pomogło. No, złoty trochę się umocnił, ale co będzie dalej?
Z podkreśleniem w krótkim etapie. No nie wiadomo i nie wiadomo, jak to ocenić tak naprawdę, bo co tutaj mogło pomóc? Czy pomogły te pieniądze, te 3 miliardy bodajże wydane na te interwencje? Czy
to
pomogły,
trochę mało, prawda?
Tak. Czy pomogły deklaracje polityków partii rządzącej? Premiera, który mówił o tym kursie, to też był bardzo niejednoznacznie, właściwie jednoznacznie negatywnie, który określił granicę obrony złotego, czyli 5 zł, czy szefa klubu parlamentarnego o wejściu, niezależnie od wątpliwości konstytucyjnych, do tego kanału przygotowującego Polskę do wejścia do strefy euro. I trudno powiedzieć, czy to pomogło, czy to zaszkodziło. Moim zdaniem jest za wcześnie na jednoznaczne oceny, choć z drugiej strony też trzeba uwzględnić taki czynnik, nazwijmy to społeczno-psychologiczny. Gdyby rząd nie podjął żadnej reakcji, gdyby politycy partii rządzącej się nie wypowiadali, członkowie rządu się nie wypowiadali, to też byłyby duże wątpliwości, czy dobrze robią milcząc i zachowując się biernie.
Rafał Ziemkiewicz, to była słuszna decyzja rządu, czy nie?
Mi się wydaje, że nie i że ona, jak większość decyzji rządu, była obliczona na pewne wywarcie nacisku. Czy na pewno skandalicznym pomysłem było to, że w takiej sytuacji, no jak się już chce podjąć interwencję, się po prostu interweniuje, a kiedy premier zapowiada i mówi, jak kurs dojdzie do 5 zł, to zainterweniujemy. No tak, no bo już ktoś mu uświadomił, że wywiesił takie ogłoszenie dla spekulantów międzynarodowych. Chodźcie tu, ustawcie się w kolejce, dajemy wam pieniądze za nic. No po prostu to było coś bez precedensu. I myślę, że kluczowa jest odpowiedź natury tego kryzysu. No w moim przekonaniu natura tego kryzysu jest taka, że wirtualna gospodarka przytłacza po prostu, rozrosła się zanadto ten obrót papierami, fikcyjnym pieniądzem i zaczęła przytłaczać realną. Z tego wynika, że no to, co się dzieje, to się musi dokonać i interwencja w obronie waluty się może skończyć tak, że my stracimy pieniądze, które mamy w rezerwach Narodowego Banku Polskiego i nic nie zyskamy. I tak chyba podchodzi do tego prezes NBP i właśnie na niego, no mam wrażenie, rząd usiłuje wywrzeć wielki nacisk, żeby NBP zaangażowało się po pierwsze w walkę o kurs złotego, po drugie w wejście do euro, które jest traktowane jako panaceum. W moim przekonaniu to jest bardzo zły pomysł, bo on ratuje rząd, bo na gospodarkę kurs euro to tak źle nie wpływa, to znaczy trochę negatywnie, ale są i z dobrej strony, to się jakoś tam mniej więcej zeruje. Jedno
my
płaczą, drudzy zyskują.
Zwykli obywatele trochę tak biedniejemy, jak jedziemy za granicę.
Różnie, bo na przykład właściciele pensjonatów, którzy płakali przez ostatnie kilka lat w górach czy nad morzem, no to teraz zacierają ręce, bo
Słowacy,
Polacy wrócą, którzy dotąd jeździli gdzieś tam nad Morze Śródziemne, prawda? To się wyrównuje. Natomiast tylko rząd jest jednoznacznie stratny, bo on musi płacić długi, których zaciągały rządy poprzednie. I wejście do euro w tej chwili, uważam, to jest taka próba przerzucenia kosztów kryzysu z rządu na przedsiębiorców, na gospodarkę, ponieważ rząd odetchnie, jak będzie sztywny urzędowy kurs ustabilizowany euro. Natomiast gospodarka na tym potwornie straci. Dlatego w tym sporze rację ma, uważam, prezes NBP.
Jeszcze Piotr Gruszczyn prosi o słowo.
Mnie się wydaje, że oprócz tego wszystkiego jest pewien problem. No, rząd podejmuje działania, co do których kilka tygodni czy kilka miesięcy temu wyrażał swój sprzeciw, czy był sceptyczny. Na przykład w czwartek premier mówił o pewnych interwencjach na rynku pracy, czy gwarantowaniu kredytów dla indywidualnych kredytobiorców. Wcześniej to było krytykowane z punktu widzenia rządu jako działania niepotrzebne, negatywne. No jest pytanie, jeśli teraz rząd się na to godzi, czy to nie jest przypadkiem działanie za późno, no pod wpływem nacisków zewnętrznych. Jeśli teraz to jest dobre, dlaczego to było złe wtedy? Może za późno w takim razie jest podejmowane.
Piotr Gurszczyn i Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś z początków tego tygodnia, który już za nami powoli. Otóż minister Władysław Bartoszewski jest zadowolony ze spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rozmawiał w Berlinie m.in. o kontrowersjach wokół władz fundacji poświęconej wysiedleniom Niemców. Na te kontrowersje to nie ma co ukrywać, to pani Erika Steinbach, czyli szefowa Związku Wypędzonych, która miałaby w radzie takiej fundacji zasiadać. Władysław Bartoszewski, no i w ogóle Polska dość ostro tutaj postawiła swoje warunki, że nie chcemy, by pani Erika Steinbach tam zasiadała. W Niemczech komentarze po tej wizycie są, powiedziałbym, i dobre, i niedobre. Znaczy sporo krytyki też pod adresem Polski się pojawiło. Co panowie o tym sądzą? Było to potrzebne, skuteczne? Rafał Ziemkiewicz?
No myślę, że Erika Steinbach i tak na pewno w radzie tej fundacji zasiądzie. Właściwie jedyne, co nam obiecano, czy panu Bartoszewskiemu, to, że tak dla usłodzenia sprawy odwlecze się ta nominacja na po wspólnych obchodach, czyli po 1 września, kiedy już wyjedzie kanclerz Merkel z Polski, to wszystko, co było do załatwienia, zostanie załatwione. Nasza polityka zagraniczna nie ma żadnych sukcesów, powiem szczerze, same raczej straty. Nasza polityka wobec Niemiec jest totalnie nieskuteczna. Nic jakby nie załatwiono, bo i jest skrajną naiwnością liczyć na to, że czyjś osobisty urok lub autorytet załatwi sprawy polityczne. Pan Władysław Bartoszewski jest oczywiście człowiekiem bardzo cenionym w Niemczech, ale też już pamiętajmy, że tam inne pokolenie w tej chwili rządzi, które już nie ma, tak jak 20 lat temu, takich kompleksów wobec byłego więźnia Auschwitz. Traktuje go takiego, jak trochę takiego zabawnego, troszkę może nawet męczącego, troszkę sympatycznego staruszka, z którym można miło pogadać, ale to w żaden sposób na ich politykę wobec Polski nie wpływa.
Piotr Gurszczyn, aż tak źle?
No, wydaje mi się, że raczej tak. To ten termin wrześniowy to jest nie tylko łączy się z obchodami, łączy się też z wyborami w Niemczech.
Niemczech, żeby chodziły też Niemcom o to, żeby to nie był jakiś tam temat kampanii wyborczej. Ja też się zastanawiam, jaki może być. Mam wrażenie, że Erika Steinbach jest na linii wznoszącej się w swojej karierze politycznej. Jej partia, czyli CDU, nie może zlekceważyć. Ona jest ważnym politykiem tej partii, coraz ważniejszym, można powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że ze względu nawet... Nie sądzę, żeby to była jakaś niechęć do Polaków, jakiś resentyment. Ze względu na układanki wewnętrzne, na to, że za nią stoi część głosów w Związku Wypędzonych, ona dostanie to, co chce.
No, smutna refleksja, ale cóż, no zobaczymy. Polityka to jest niełatwa gra czasami. Piotr Gurszyn, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.